Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki, senatorem Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Witam pana profesora, dzień dobry.
Witam państwa gorąco.
Dzisiaj temat związany z radiem, bo będziemy mówić dużo o dźwiękach. Oczywiście, jak na komputerowego człowieka przystało, także o dźwięku w komputerze. A co komputerowy człowiek myśli, kiedy trzyma mikrofon?
Komputerowy człowiek, kiedy trzyma mikrofon, na szczęście tutaj w studiu nie trzymamy, bo stoi, ale no, myśli o tym, że zanim ten dźwięk z mikrofonu dotrze do głośnika, to po drodze zajmuje się nim komputer i to w sposób niezwykle intensywny. Oczywiście nie jest to komputer taki, jak znamy go stojącego na biurku zwykłego tak zwanego peceta czy notebooka. Są to specjalizowane procesory DSP od angielskiej nazwy Digital Signal Processing czy Digital Signal Processor, jeśli chodzi o same procesory. Tutaj możemy wrócić do naszej rozmowy sprzed wielu miesięcy na temat mikroprocesorów i ich architektur. Można mówić, że jeśli chodzi o architektury systemów komputerowych i procesorów, to jakby tutaj dwa podziały są. Pierwsze to jest architektury samych mikroprocesorów. Mikroprocesor, tak zwany chip, struktura, czyli układ scalony i komputer, który składa się z jednego, czy też kilku, czy też wielu, czy też dziesiątków tysięcy tychże mikroprocesorów. I jeśli chodzi o oczywiście te systemy wieloprocesorowe, to jest bardzo wiele różnych architektur. Kiedyś nawet o tym pisałem książkę. Natomiast wracając do przetwarzania dźwięku, to zajmiemy się rodzajem mikroprocesorów. Otóż dwie takie najstarsze i najbardziej zasadnicze klasyfikacje mikroprocesorów to jest architektura von Neumanna. To jest mikroprocesor, który mamy w naszych PC-tach, w naszych notebookach. Zresztą w bardzo wielu komputerach taki mikroprocesor występuje. On charakteryzuje się tym, że ten układ scalony posiada jedną bramę danych. Czyli wszystkie dane, które ten mikroprocesor przetwarza, są do niego wprowadzane przez magistralę danych. Drugą magistralą jest magistrala adresowa, która mówi, którą daną trzeba odczytać. I tą magistralą danych są przekazywane rozkazy, są przekazywane dane, są przekazywane wyniki. Inna architektura mikroprocesorów, tak zwana architektura harvardzka, polega na tym, że tych bram dla danych mamy kilka. I taki procesor ma najczęściej trzy magistrale danych. I dlatego bardzo dobrze on się nadaje do przetwarzania dźwięku. Jedną magistralą przekazujemy dane, na przykład sygnał audio czy wideo. Drugą magistralą przekazujemy kody rozkazów, a trzecią magistralą przekazujemy jeszcze współczynniki. Najczęściej przy przetwarzaniu sygnałów mamy do czynienia z mnożeniem wartości sygnału przez jakiś współczynnik. I dlatego, żeby przyspieszyć przetwarzanie tego sygnału, audio czy też wideo, ale w przypadku procesorów DSP to jest najczęściej audio, jedną magistralą danych wprowadzamy sygnał audio, drugą magistralą danych wprowadzamy współczynniki, przez które mnożymy ten sygnał audio, a trzecią magistralą przekazujemy rozkazy, które sterują, jaka w danym momencie ma być wykonywana operacja. I teraz patrzymy się na mikrofon, słyszymy głos w głośniku i dziwimy się, że ten głos jest taki piękny, najczęściej dużo piękniejszy niż ma autor tego źródła dźwięku. Dlatego właśnie, że ten sygnał jest poddawany niezwykle skomplikowanym operacjom algorytmicznym. One mogą bardzo różne realizować funkcje. Oczywiście takim pierwszym, najbardziej znanym rodzajem przetwarzania to jest barwa dźwięku, prawda? Znamy to w najprostszym radiu. Była przynajmniej jedna gałka od niskie, wysokie, prawda? To się regulowało. W bardziej zaawansowanych urządzeniach audio mieliśmy korektory graficzne, gdzie tych suwaków było od 5 do 12 i można było poszczególne barwy dźwięku wzmacniać albo osłabiać, czy też całkowicie wycinać. Także ta współczesna operacja, myśmy tutaj mówili na temat cyfrowego obrazu świata. W tej chwili wszystkie informacje są zapisane w postaci cyfrowej i właśnie ten dźwięk z mikrofonu przetworzony w przetworniku analogowo-cyfrowym na postać cyfrową jest przetwarzany cyfrowo przez właśnie ten procesor sygnałowy.
Czy właśnie tak dzieje się na dużych dużych imprezach, dużo pracy ma tam akustyk, to także podczas koncertów, prawda, musi dostosować odpowiednią wysokość tego dźwięku, żeby nie było za głośno, żeby nie było za cicho.
To znaczy, myślę, że takim zjawiskiem, które wszyscy pamiętamy jeszcze do niedawna, chociaż młodsze pokolenie może już o tym nie pamiętać, że wchodziło się do kościoła i w momencie, kiedy włączano aparaturę nagłaśniającą, rozpoczynały się gwizdy, świsty, bo albo było za cicho, albo to wszystko się sprzęgało. Trzeba było dbać o to, ażeby pierwszy głośnik był w pewnym oddaleniu od mikrofonu i to absolutnie, żeby nie był skierowany w kierunku mikrofonu, bo ten głos z głośnika, jeśli dostał się do mikrofonu, ulegał wzmocnieniu i powstawało tak zwane dodatnie sprzężenie zwrotne, a dodatnie sprzężenie zwrotne zawsze wiąże się z generacją pewnej fali, w tym przypadku akustycznej. Częstotliwość tej fali zależała od jakby parametrów tego sprzężenia. I tutaj wydaje się, że to jest pierwsze takie zastosowanie inżynierii dźwięku procesorem sygnałowym. Otóż ten mądry mikroprocesor nauczony przez człowieka potrafi rozpoznać dźwięk pochodzący z mikrofonu i dźwięk, który wrócił do tego mikrofonu, wysłany już raz przez wzmacniacz do głośnika. I wycięcie tego odbitego dźwięku powoduje, że my dzisiaj w kościołach, no świetnie słyszymy, może być bardzo głośno, mikrofony mogą stać gdzie chcą, głośniki mogą być odwrócone, gdzie sobie tylko życzymy, a ten dźwięk jest wspaniale wzmacniany i dostarczany do naszych uszu.
A na koncertach?
Na koncertach mamy do czynienia z innym zjawiskiem, że głośniki są rozłożone na olbrzymiej przestrzeni. I tutaj pierwszym takim zjawiskiem jest to, że głośniki najbliżej estrady powodują, że propagacja dźwięku, który się rozchodzi tam 360 metrów na sekundę, powoduje, że jeśli ta fala dźwiękowa dotrze do głośników, które są dalej od sceny, to gdyby tam wysyłane były po tym tak zwanym kablu te dźwięki normalnie, no to nagle słyszymy przesunięte fale głosowe. Opóźnione to nawet może być kilka czy kilkanaście sekund. Dlatego buduje się takie tory opóźniające, które powodują, że ta fala, kiedy dociera kolejnej grupy głośników, to w tych głośnikach dźwięk jest opóźniony, żeby się ta fala zgadzała, żebyśmy słyszeli jeden dźwięk. To jest niezwykle skomplikowana inżynieria, ale fantastyczna. Ja muszę powiedzieć, że jak byłem w 2005 roku na pogrzebie Ojca Świętego w Rzymie, to właśnie podziwiałem, jak perfekcyjnie nie tylko przesuwano dźwięk w tych kolumnach dźwiękowych, ale także obraz. To nie są proste zabiegi, wymagają niezwykle drogiego i profesjonalnego sprzętu. Natomiast kiedy stanąłem na palcach i widziałem na placu Świętego Piotra całą tą celebrę i trumnę z Ojcem Świętym. Natomiast widziałem na ekranach co kilkadziesiąt metrów poprzesuwane obrazy i poprzesuwane dźwięki. Także to jest oczywiście fantastyczne. Natomiast jeżeli popatrzymy na nasz zwykły amatorski sprzęt audio, mamy powiedzmy Pioniera, to pisze tam na nim, że to jest wersja z DSP i od razu tam mamy, kiedy wybieramy przetwarzanie tego dźwięku, no to tam mamy, prawda, opcję, że możemy z jazz sobie wybrać, że możemy wybrać teatr czy tam jakieś inne i to powoduje, że ta inżynieria dźwięku, no to są oczywiście korektory graficzne, które odpowiednio kształtują charakterystykę. Wiadomo, że jazz charakteryzuje się dominacją pewnych dźwięków, ale także związane z akustyką, czyli na przykład jakieś sztuczne echo czy powtarzanie pewnych dźwięków. Także tutaj oczywiście są te możliwości obrabiania, przetwarzania tego dźwięku niezwykle duże.
Wiele osób słucha muzyki w komputerze. Zastanawiam się właśnie, czy dźwięk komputerowy jest prawdziwy.
To znaczy, tutaj jakby jest kilka warstw tego problemu, jeśli tak można powiedzieć, bo oczywiście są osoby, które preferują słuchanie nagrań koncertowych. Dla nich oklaski, tudzież to, że ci artyści no, nie udają, nie ma tego retuszu studyjnego, tylko śpiewają tak jak naprawdę. Ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że ten dźwięk pomiędzy mikrofonem, do którego śpiewają, śpiewa artysta, a głośnikiem czy urządzeniem nagrywającym już jest przetwarzany komputerowo. Także w zasadzie w dzisiejszym świecie, no tylko jeżeli jesteśmy na koncercie, gdzie gra orkiestra i nie ma urządzeń wzmacniających, to jest ten dźwięk najbardziej prawdziwy. Natomiast jeśli chodzi już o osobę, która śpiewa, ona zawsze się posługuje mikrofonem i tutaj ten dźwięk, no już chyba nigdy nie jest prawdziwy, on zawsze jest jakoś podretuszowany, jest w jakiś sposób uwydatnione to, żeby to było miłe dla ucha. Trzeba tutaj powiedzieć też o tym, że nasze uszy mają swoje preferencje, ponieważ no, nie każdą muzykę jednakowo dobrze lubimy i tutaj takim przykładem jest to, że w tej chwili bardzo modne, niezwykle drogie są wzmacniacze audio zbudowane na lampach elektronowych. Przez długie lata zastanawiano się, dlaczego. Dlaczego wzmacniacze tranzystorowe nie mają tej urody? Muszę powiedzieć, że uczestniczyłem w takich badaniach, pracach, badano zniekształcenia. No i okazywało się, że te wzmacniacze lampowe i tranzystorowe wszystkie są jednakowo dobre, że tutaj nie ma żadnych powodów ani harmoniczne, ani współczynnik zniekształceń. Nie ma. Szukano tak zwanych dudnieniowych pewnych zniekształceń występujących w dłuższym okresie czasu. I po wielu latach niezwykle intensywnych badań naukowych okazało się, że nasze ucho bardzo lubi pewne zniekształcenia, które wprowadza lampa elektronowa. Czyli lubimy dźwięk zniekształcony, nieprawdziwy, że siatka w lampie elektronowej drga i wprowadza pewne zniekształcenia, które były dla ucha bardzo miłe. I w tej chwili doszło do tego, że rzeczywiście te wzmacniacze lampowe są bardzo drogie, ale już na przykład taka trochę niższa półka polega na tym, że zbudujemy wzmacniacz, gdzie pierwszy stopień wzmocnienia, gdzie ten sygnał jest najsłabszy, jest na tranzystorach. Ten sygnał końcowy na ogromnej mocy tranzystorach jest też na tranzystorach. Natomiast gdzieś w środku wstawia się lampę po to, żeby ten sygnał lekko zniekształcała. Nawet komputer to już nie wytrzymuje. No ale jesteśmy przy procesorze sygnałowym, przy przetwarzaniu komputerowym. Wydaje się, że tutaj ogromne są możliwości i zapewne to, że Państwo na tej chwili też słyszycie dobrze, wyraźnie, no na pewno wynika z tego, że to jest dźwięk cyfrowy. Mamy nadzieję, że ta ingerencja w nasze głosy procesora DSP nie jest tak duża, ale na pewno coś tam z tego występuje.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki, senatorem Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.